W imię Boże. Kochani, rozpoczęliśmy seminarium Eucharystią i teraz, tak jak brat powiedział, konferencja. Ta pierwsza konferencja jest takim wprowadzeniem. Chcę powiedzieć o tym, czym jest seminarium, jak wygląda, jak dynamika tego seminarium przebiega, dlaczego taki temat, podzielić się jakoś moim pragnieniem przeżycia tego seminarium. Pierwsza sprawa. Samo słowo seminarium z łaciny oznacza szkółkę roślin. Więc słuchajcie, każdy z nas może się poczuć taką małą roślinką. Może ktoś z nas czuje się takim, nie wiem, uschniętym badylkiem, trzciną złamaną, no a może jest piękny, kwitnący. To jest czas dla niego. Szkółka roślin ma to do siebie, że są specjalne warunki. Dobra gleba, dobre nawodnienie, osłona od jakiegoś wiatru, czyli sprzyjające warunki do wzrostu. I ufamy, że Pan Bóg takie warunki zapewnia nam, uczestnikom seminarium. Dla nas jako wspólnoty grzech winny, szczególnie ważne jest słowo z Ewangelii według świętego Jana, 15 rozdział. On zaczyna się tak: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. I ufamy, że właśnie w czasie tego seminarium tym głównym ogrodnikiem, który będzie nas uprawiał, nie jest ani brat Krzysztof, ani żaden z animatorów, ani głoszący konferencję, ale Bóg. Ojciec jest tym, który uprawia. I to jest dla nas bardzo pocieszające, bo Bóg jest wszechmocny. I możemy z takim bezpieczeństwem oddać się w Jego ręce i Jego prowadzeniu poddać. Tytuł seminarium: w Bogu pokładamy nadzieję. I gdy tak przygotowałam się do tego, co mam powiedzieć, to zadałam sobie takie pytanie, każdy z was może je zadać sobie, czy ja mogłabym podpisać się pod tym stwierdzeniem? Czy ja mogę powiedzieć, że ja pokładam nadzieję w Bogu? Że ja Mu ufam bezgranicznie w każdej sytuacji? No i ta moja odpowiedź uświadomiła mi, że delikatnie mówiąc, nie jestem mistrzem ufności. Że nie potrafię ufać Bogu tak, jakbym chciała. No i też taka wątpliwość, no to co ja mogę tu powiedzieć? Ale pomyślałam sobie, że podzielę się z wami pragnieniem tego, czego ja oczekuję od tego seminarium. Tym pragnieniem, jak bardzo chciałabym rzeczywiście całą nadzieję złożyć w Bogu. Będę mówić jak głodny o chlebie. Jak wygląda to nasze pokładanie nadziei, ufność w naszych takich ludzkich relacjach? Mogę zaufać komuś, kogo znam. Nie ufam osobie, której nie znam, którą może gdzieś daleko widziałam, która jest mi obojętna, o której coś słyszałam. No nie da się zaufać takiej osobie. I tak samo jest w tej płaszczyźnie duchowej. Jeżeli ja nie znam Boga, jeżeli On jest dla mnie odległy, daleki, no to nie jestem w stanie Mu zaufać. W Księdze Hioba, pod koniec, w 42 rozdziale, Hiob mówi do Pana Boga takie słowa: dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. Czyli jest takie niebezpieczeństwo, że ja Boga będę znać ze słyszenia. Mogę wysłuchać bardzo wiele kazań, konferencji, przeczytać wiele mądrych książek teologicznych, zgromadzić wiedzę, ale ciągle to może być ze słyszenia. Żeby komuś zaufać, to muszę go poznać i nawiązać z nim relację, bliską więź. Wtedy mogę zaufać, tak jak dziecko ufa rodzicowi. Bez tego poznania i więzi ufność jest niemożliwa. Czyli można by powiedzieć tak w skrócie, że seminarium to jest czas poznawania Boga, odnawiania albo nawiązywania z Nim relacji i wejście na ścieżkę ufności. To jest przed nami. Taka jest droga, zwłaszcza wyznaczona przez temat tego seminarium. I jeżeli rzeczywiście ja wejdę na tą drogę i postąpię, tak jak brat Krzysztof mówił, choć mały krok do przodu, to to może odmienić moje życie. Zaufanie Bogu może odmienić moje życie. Nadzieja jest tym darem Boga, który nadaje sens mojemu życiu. Kiedy sobie uświadomiłam, że odzyskanie utraconej nadziei jest jednym z największych cudów, jakich może dokonać Bóg. To jest zmartwychwstanie do nowego życia. To może uczynić właśnie nadzieja. Papież Benedykt w swojej encyklice Spe Salvi zapisał takie piękne słowa. Kto ma nadzieję, żyje inaczej. Zostało mu dane nowe życie. No ja tego pragnę. Właśnie pragnę, żeby Pan Bóg tak odnowił moją nadzieję, żebym uchwyciła się tego nowego życia. Kto ma nadzieję, żyje inaczej. Zostało mu dane nowe życie. I cała historia zbawienia, ta zapisana na kartach Pisma Świętego, ale też historia mojego życia, to jest nieustanne zabieganie Pana Boga o to, żeby Mu zaufać. O to, żeby złożyć w Nim nadzieję. Wszystkie Jego obietnice. Wystarczy Ci mojej łaski. Nie bój się. Ja Cię podtrzymam. Nie umrzesz, ale będziesz żyć wiecznie. Ja Cię pokrzepię. W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Otrę wszelką łzę. Nie będzie już cierpienia. To jest zabieganie Boga o moją ufność. On walczy, żebym Mu zaufała. On tego pragnie. Tęskni za tym. I możemy być pewni, że nigdy nie zrezygnuje i nigdy się nie zniechęci. My możemy się nie zniechęcić, ale nie On. On będzie walczył o nas do końca. Nadzieja chroni nas przed rozpaczą, przed pustką. W Księdze Izajasza czytamy, to jest 40 rozdział, wersy 29-31. Znane nam słowa, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła, jak orły biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Zobaczcie, to słowo mówi o tym, że Pan Bóg nie zawsze usuwa trudności. Tym biegnącym, znużonym nie rozłożył leżaka i powiedział, teraz odpoczywajcie. Nie, oni dalej biegną, oni dalej idą, tylko z siłą Boga. Bóg odnowił ich siły. Tak działa Boża łaska i tak działa nadzieja. Ci, co zaufali Panu, czyli ci, którzy położyli nadzieję w Panu, odzyskują siłę. Możemy powiedzieć, że ufność jest takim kluczem do Bożego pokrzepienia, do tej Bożej mocy. I podzielę się z Wami takim doświadczeniem, że gdy jest mi ciężko, różne kłopoty, zmartwienia, takie codzienne życia, większe albo mniejsze. I mnie potrafi bardzo zdołować, nazwę to oględnie, grzech świata. Taka ohyda spustoszenia, jak mówi Pismo Święte. Takie misterium nieprawości. To wtedy przychodzi mi taka myśl do głowy. Panie Boże, jakby strasznie było, gdyby moje życie i świat wyglądały tak, jak wyglądają, ale gdyby Ciebie nie było. To by było straszne. A ja wiem, że Ty jesteś. Obecność Boga jest źródłem nadziei dla nas. Do Niego należy ostatnie słowo. I też takie może moje małe, podzielę się takim małym świadectwem, może bardzo takim śmiesznym. Mianowicie, jak pierwszy raz oglądałam Władcę Pierścieni, niektórzy z nas znają film, książkę. Ja wtedy nie czytałam książki, więc nie wiedziałam, jak ta historia się skończy. A zawsze bardzo emocjonalnie towarzyszę bohaterom. To wiecie, to narastające zło, zaciskający się taki pierścień ciemności wokół tych bohaterów. Złapałam się na tym, oglądając film, że ja podświadomie zaczynam wołać do Pana Boga. Panie Boże, pomóż mi. I zobaczyłam, że ja mam do kogo wołać. Że ja w takich chwilach, gdzie ta ciemność zaczyna się zaciskać wokół mnie, Mogę wołać do Boga albo swoimi słowami, albo psalmami, albo mogę chwycić za różaniec, zacząć odmawiać koronkę. I właśnie to wydarzenie jakoś uzmysłowiło mi, że Bóg jest. Chociaż może mnie się wydawać, że wokół jest ciemność. No a Słowo Boże, psalm 27 mówi: Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia, przed kim mam się trwożyć? Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie. Choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności. Ten psalm jest długi i będziemy mieli go jako zadanie na ten tydzień też, więc ja go nie będę całego czytać, ale jeszcze chcę zwrócić uwagę na zakończenie tego psalmu. Psalmista tak pisze: Ufaj Panu, bądź mężny. Niech się Twe serce umocni, ufaj Panu. I kiedyś odkryłam właśnie taką dla mnie ważną prawdę w tych wersach, że ufność to jest męstwo. To nie jest uczucie. Ufność to jest męstwo. Ufaj Panu, bądź mężny. Niech się Twe serce umocni, ufaj Panu. I uzmysłowiłam sobie, że ufność to jest też moja decyzja i postawa. To ja wybieram drogę ufności albo poddaję się pokusie. Ale do tego trzeba męstwa. Wiem to z własnego doświadczenia, bo nieraz w tej walce z pokusą poległam. A to jest pokusa, która sączy lęk, niepewność, brak zaufania do Boga, martwienie się na zapas. I no, ja tak mam, łatwo mi się poddać tej pokusie, a Słowo Boże mówi, że bądźcie mężnego serca. Czyli ufność to jest mój wybór i to jest odwaga do walki. I takie nie martwienie się na zapas. Mam taką przyjaciółkę, Anię, osobę bardzo bliską Pana Boga, która, no myślę, bardzo dużo ciężkich przeżyć doświadczyła w swoim życiu. I gdy ja się z nią dzieliłam czymś, że się boję na zapas czegoś, ona powiedziała: Kinga, nie możesz tak robić. Boisz się, bo myślisz o tym teoretycznie. Gdy nawet kiedyś w przyszłości spotka cię to, czego się boisz, to wtedy przyjdzie Boża łaska. Wtedy przyjdzie Boża łaska. Teraz tej łaski nie ma, bo nie ma tej sytuacji, więc się boisz. Jak przyjdzie trudna sytuacja, przyjdzie Boża łaska i Pan Bóg cię przeprowadzi. Łaska Boża na daną chwilę. Czyli nadzieja to też umiejętność życia tu i teraz, podejmowanie łaski w chwili obecnej, nie martwienie się na zapas, bo tam na mnie czeka Boża łaska. Może podzielę się z Wami też właśnie takim walką o utrzymanie się w ufności. To będzie takie świadectwo trochę z mojego życia, ale też z mojej mamy. Moja mama zachorowała na raka w 2002 roku. I gdy szła na onkologię, była na mszy świętej i była wtedy Ewangelia. Rozmowa Chrystusa z trędowatym. Chrystus go pyta: co chcesz, abym ci uczynił? Trędowaty mówi: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I Pan Jezus mówi: chcę, bądź oczyszczony. I to było słowo, które przeprowadziło mamę przez tą chorobę, powiedziałabym, radośnie i ufnie. Na tyle ufnie, że to mama pocieszała takich niedowiarków jak ja. I co było też niesłychanego, że słuchajcie, mama oddała się w ręce Pana Boga w pełnej ufności, mówiąc: jak chcesz, możesz mnie oczyścić, ale ja przyjmuję każdy dar z Twojej ręki i każdą ewentualność. I gdy po pół roku to była i operacja, i najmocniejsza chemia, mama kończyła tą ostatnią chemię i byłam z nią w kaplicy szpitalnej tu na onkologii, to na mszy świętej w Ewangelii powtórzyło się to samo słowo. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I odpowiedź Chrystusa: chcę, bądź oczyszczona. I po 20 latach od tego wydarzenia znowu mama zachorowała na raka. Niektórzy mówią, że to jest wznowa tamtego, obojętnie. Poszła do szpitala, oczywiście z egzemplarzem Ewangelii. No i tam, jak to mówimy, na chybił trafił, otworzyła to słowo. Oczywiście mama czyta w okularach, więc musiała ubrać okulary. I co przeczytała? Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I to było słowo, które towarzyszyło mamie w tej, nazwijmy, drugiej chorobie cały czas. Ono się powtarzało właśnie tak otwierane przypadkowo, Bożym przypadkiem w czasie różnych takich, bo to było kilka szpitali, różne trudne badania i tak dalej. I ono pozwalało mamie trwać w pokoju, no i ten pokój, powiemy, rozlewać na całą rodzinę. No ja musiałam o to walczyć, to nie było dla mnie takie oczywiste. I wtedy na mszy świętej, w czasie, powiedzmy, zwykłej mszy świętej, przyszło takie słowo z listu do Hebrajczyków, które umocniło to słowo, które otrzymała mama. I to słowo z listu do Hebrajczyków, rozdział 10, wers 23, brzmi tak. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. I to było słowo, którego się nauczyłam na pamięć, które sobie wpisałam w komórkę i którym walczyłam ze swoim lękiem. Wierny zaufania jest ten, który dał obietnicę. I możemy powiedzieć, że nadzieja jest jednym z najpiękniejszych darów, jaki możemy otrzymać od Pana Boga. I ona zaczyna się tu i teraz, ona dotyczy właśnie naszego życia w tych konkretnych wymiarach tu, różnych trudności, przeciwności, radości, ale sięga wieczności. To jest nadzieja, która sięga wieczności. Tak wygląda nadzieja chrześcijańska. Zdarzyło mi się w życiu dwa razy być na świeckiej ceremonii pogrzebowej. I było to po pierwsze bardzo smutne doświadczenie, a po drugie najlepiej oddaje to stwierdzenie, że było to po prostu beznadziejne. To było beznadziejne, tam nie było nadziei, dosłownie. Była czarna dziura, do której włożono urnę czy trumnę, przysypano ziemią, koniec, żadnej nadziei. A my, chrześcijanie, mamy to szczęście, że wierzymy, że z grobu jest wyjście. Co więcej, że to jest nasza perspektywa, że nasi zmarli nie zginęli gdzieś na cmentarzu, tylko czekają na nas w niebie, że się kiedyś spotkamy, zobaczymy, uściśniemy, że będzie ciało zmartwychwstanie, że Chrystus, który ma ciało, dostał je na wieczność i będziemy mogli Go przytulić. To jest nasza chrześcijańska nadzieja. W liście do Tesaloniczan czytamy właśnie na ten temat. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili, jak ci, którzy nie mają nadziei. My mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. I życie tu na ziemi, jakkolwiek byłoby smutne, pełne cierpienia, po ludzku przegrane, jeżeli jest przeżywane z Bogiem, nigdy nie będzie beznadziejne. Może być trudne, ale piękne obecnością Boga i nigdy nie będzie beznadziejne. I też mówiąc, zastanawiając się nad nadzieją, bo w tym kierunku to seminarium nas prowadzi, to uzmysłowiłam sobie, że w takim potocznym rozumieniu tego słowa jakby to nam może zaciera sens tej nadziei chrześcijańskiej. Bo zobaczcie, jak ja powiem coś takiego. Mam nadzieję, że w sobotę będzie pogoda, bo pojadę w góry. Czy to jest pewność? Nie, no ja mam nadzieję, czyli no chciałabym, żeby była piękna pogoda, bo udałaby mi się wycieczka. Chciałabym. Nie mam żadnej pewności. Żadne prognozy meteorologiczne też mi tej pewności nie dadzą. Natomiast chrześcijańska nadzieja to jest pewność. To jest rzeczywistość, na którą czekam, a ona już jest faktem. Mogę powiedzieć, mam pewność, mam nadzieję, że po śmierci zobaczę Boga twarzą w twarz. To jest nadzieja chrześcijańska, to jest pewnością. I ufność, która jest darem Pana Boga, łaską, no wymaga też współpracy z naszej strony. To znaczy w nadziei mogę wzrastać, no ale też ta nadzieja może we mnie obumierać. Też tak może być. I co mi może pomóc w tym wzrastaniu w nadziei? Tu podpowiada nam to Psalm 130, wers 5. W Panu pokładam nadzieję. Nadzieję żywi dusza moja. Czeka na Twe słowo. Czeka na Twe słowo. To Słowo Boże może sprawić, że ta moja nadzieja ożyje. I wiecie, też mam takie doświadczenie, że gdy więcej się modlę Słowem, to moja nadzieja wzrasta i łatwiej mi odgonić pokusę lęku, strachu, martwienia się, braku nadziei. Słowo Boże, które pomaga mi wzrastać. Ona jest takim światłem na mojej ścieżce. I dlatego, kochani, każdego dnia seminarium będziemy zaproszeni do tego, żeby pochylić się nad Słowem Bożym. Dostaniecie dzisiaj, potem kolejne tygodnie taką rozpiskę słowa na cały tydzień z zachętą do tego, żeby tym słowem się modlić, rozważać je, może nauczyć się jakiegoś wersu na pamięć. Nieraz ten fragment jest mały. Jeżeli mamy czas, możemy otworzyć Pismo Święte i przeczytać szerszy kontekst. Ważne, żebyśmy tym słowem się karmili, czy je rozumiemy, czy nie, ale żeby ono wchodziło do naszego serca. Bo wiele tu się będzie mówić, i konferencje, i może świadectwa, i grupki, ale właśnie to Słowo Boga ma moc. Każde inne słowo jest mniej lub bardziej udolnym albo i nie komentarzem do tego jedynego słowa, słowa życia. Piotr do Chrystusa mówi: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Czyli zachęta do takiej wierności słowu. I teraz tak krótko jeszcze powiem, jak ta dynamika seminarium będzie wyglądać. W każdym razie ufam, że każdy kolejny seminaryjny dzień, to spotkanie, które tu będzie w poniedziałki, to jest taki krok nasz na drodze ufności. Za tydzień główny temat to jest miłość Boża. Kochani, jak ja potrafię otworzyć się na moją Bożą miłość, jak przyjmę prawdę o tym, że jestem kochana bezwarunkowo, bez względu na to, jak postępuję, jak uda mi się upaść, jak daleko od Boga odejdę, Bóg mnie kocha ciągle tak samo. Jeżeli ja przyjmę tę prawdę, to będzie mi się łatwiej otworzyć na ufność. Boga, który kocha. Kolejne spotkanie będzie zatytułowane Grzech i Boże Miłosierdzie. I ono też mi pokaże drogę ufności, że mój grzech nie musi oddalić mnie od Boga, że może być taką błogosławioną winą, miejscem spotkania z Bożym Miłosierdziem. I przeczytam wam jedno zdanie z dzienniczka siostry Faustyny, które mnie bardzo poruszyło. Mianowicie, słuchajcie, brzmi to tak. Jak boleśnie, mówi Jezus, rani mnie niedowierzanie mojej dobroci. Najboleśniej ranią mnie grzechy nieufności. Chrystus widzi grzech całego świata. Faustyna też poznała tą przepaść grzechu. A Chrystus mówi, że najbardziej rani go grzech nieufności. Poruszyło mnie to bardzo. Kolejne seminaryjne spotkanie to odkrycie Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Jeżeli ja odkryję, że Jezus jest moim Panem, Zbawicielem, Bogiem Wszechmocnym, Wszechpotężnym, ale Panem, który zapłacił za moje szczęście swoją krwią, Panem, który nie zawahał się, żeby klęknąć przede mną i umyć mi nogi, jeżeli ja przeżyję tę prawdę, nie będę bać się Boga. Będę potrafiła rzucić się w Jego ramiona. Będę potrafiła pójść tą drogą ufności. Kolejne spotkanie to spotkanie z Duchem Świętym. To On mnie pociąga do Ojca. On jest tym, który umacnia moją nadzieję. On jest gwarantem tej naszej nadziei, tak możemy powiedzieć. W liście do Rzymian 5:5 czytamy: a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Nadzieja zawieść nie może, bo miłość rozlana. Dlaczego tak jest? W sobotę miałam okazję rozmawiać z taką biblistką, którą zapytałam o to słowo i ona podzieliła się ze mną takim obrazem. Wiecie, każdy obraz jest niedoskonały, on tylko jakąś fragment prawdy odsłania, ale podzielę się nim z wami. Mianowicie, ja nie znam hebrajskiego, ale po hebrajsku czasownik mieć nadzieję, kawa, co do rdzenia i swojego pochodzenia, jest bardzo podobny do słowa sznur, kaw, czyli mieć nadzieję i sznur. I w tym kluczu, odczytując to słowo, możemy powiedzieć, że nadzieja to sznur, który łączy mnie z Bogiem. Ale dlaczego nie zawodzi? Nadzieja zawieść nie może. Gdyby ten sznur był utkany tylko przez nas, upleciony z naszych wysiłków, to możliwe, żeby zawiódł. Ale ten sznur, który łączy nas z Bogiem, ta nadzieja, jest nieustannie nasycany miłością, którą rozlewa Duch Święty w naszych sercach. Ta miłość Ducha Świętego jest, słuchajcie, takim impregnatem dla tej liny, dla tego sznura. Sznur niezaimpregnowany szybko parcieje. Wiem to po huśtawce w naszym ogrodzie. Jak przetrwała w zimie, no to na wiosnę lepiej nie siadać. Natomiast sznur zaimpregnowany, nie są mu groźne żadne warunki atmosferyczne. Nadzieja zawieść nie może, bo Duch Święty rozlewa miłość w naszych sercach. On popycha nas do Ojca. Dlatego, słuchajcie, takim kulminacyjnym punktem seminarium jest modlitwa o wylanie Ducha Świętego. Czyli modlitwa o to, żebyśmy na nowo otworzyli się na działanie Ducha Świętego, który jest w nas. Przecież każdy z nas w momencie Chrztu Świętego został wypełniony Duchem Świętym. Ale nie zawsze korzystamy z tej Jego obecności. Dlatego to, co najważniejsze, to otwarcie się na Jego łaskę. I ostatni krok tego naszego wspólnego przeżywania seminarium to takie doświadczenie Kościoła i wspólnoty. Że owszem, każdy z nas idzie do Pana Boga jakoś sam, indywidualnie Pan Bóg go prowadzi, ale idziemy też w Kościele, idziemy we wspólnocie. Jeżeli słabnie moja wiara, to ktoś dźwiga mnie swoją wiarą. Ja nieraz tego doświadczyłam, że niosła mnie wiara innych, miłość moich braci i sióstr wspólnotowych. Jezus jest obecny w sakramentach, w swoich obietnicach, gdzie dwóch albo trzech zebranych w imię moje, tam ja jestem, jest tu teraz, bo jesteśmy zebrani w Jego imię. Jest z nami Jego Matka, ta, która jest wzorem takiej ufności. Ten pierwszy cud w Kanie, można powiedzieć, został sprowokowany przez nią, przez jej ufność. Ta jej ufność, którą złożyła w swoim Synu, otworzyła podwoje Jego wszechmocy. Dokonał się cud. Także nie jesteśmy sami. Możemy czuć się bezpiecznie i iść w tym seminaryjnym czasie, krok po kroku. I na zakończenie słowa z Psalmu 33. Niech nas ogarnia łaska Twoja, Panie, według nadziei pokładanej w Tobie. Niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie, według ufności pokładanej w Tobie. Amen.